Hej, czy pamiętacie, kiedy ostatnio śmialiście się jak dziecko? Ale wiecie, tak, do rozpuku, aż do bólu brzucha. A jak czuliście się potem? Dlaczego innym razem, gdy wydarza się coś zabawnego, nie czujecie rozbawienia, a na czoło wpełza ciężka chmura myśli? Jakie korzyści dla zdrowia ma śmiech i czemu to takie ważne, dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Ja nazywam się Andrzej Silczuk, a to jest mój podcast. Posłuchajcie. Na początku muszę Was przeprosić. Czuję się od kilku dni dosyć mocno przeziębiony, ale pomyślałem sobie w momencie, gdy poczułem się trochę lepiej, że nagram dla Was odcinek, bo on jest dla mnie równie ważny. W zeszłym tygodniu mieliście możliwość wysłuchania odcinka z Olką Szczęśniak. Odcinka, który był dla mnie, myślę, że dosyć szczególny, dlatego że była to trochę inna forma rozmowy. Takiej rozmowy, w której wydaje ci się, że jesteś gospodarzem i możesz ją poprowadzić zgodnie ze swoim scenariuszem, ale niestety pojawia się tyle różnych ciekawych wątków i charyzmatyczna współprowadząca to spotkanie, że w pewnym stopniu musiałem oddać jej dosyć szerokiego pola. Dzisiaj obiecałem, że opowiem Wam na temat tego, jaką rolę pełni śmiech i dlaczego może mieć znaczenie terapeutyczne. Na pewno słyszeliście o czymś, co nazywa się geloterapią. Ta forma terapii przez śmiech doczekała się swojego zaszczytnego miejsca w dziedzinie nauki, którą w ogóle nazwano gelotologią, czyli dziedziną, która studiuje, uczy się i doświadcza, zbierając wszelkie możliwe informacje, prowadząc badania obserwacyjne i eksperymentalne temu, jakie znaczenie w naszym życiu ma śmiech. I nie jest to przypadkowe, że jako psychiatra się tym dzisiaj zajmuję, ponieważ to przede wszystkim psychiatrzy zaczynali się przyglądać śmiechowi jako takiej cesze zachowań społecznych ludzi, które miały mieć znaczenie istotne dla dobrego samopoczucia, ale okazało się, że śmiech stał się tak bardzo uniwersalnym medium do zdrowienia, że właściwie mieści się w tej chwili w każdym obszarze medycyny, co zresztą będę chciał Wam pokazać. Przede wszystkim mówiło się o tym, że terapia śmiechem właściwie sięga czasów antycznych i rzeczywiście myślano o tym w takich kategoriach bezpośrednio duchowych, to znaczy dla jasności umysłu, pozbywania się tej melancholii, śmiechem miało wypędzać się czarne chmury. Ale zobaczmy, co działo się w ostatnich, najbardziej nam współczesnych czasach. No jeśli staramy się wejść do współczesnych czasów, to zacznijmy na chwilę od Karola Darwina. Darwin w 1872 roku w swojej publikacji pod tytułem Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt zaspekulował. Powiedział, że śmiech jako społeczna manifestacja szczęścia jest jedną ze spójnych cech grupy, która umożliwia jej przetrwanie. W myśli Darwina grupy ludzi, którzy mają współdzielone poczucie humoru, śmieją się wspólnie, celebrują dobre chwile, są lepiej dostosowani do zmienności i trudności związanych z adaptacją. Jak wiecie, sama adaptacja jest procesem, który wymaga bardzo dużego przystosowania, bo towarzyszy mu dużo lęku. Poprzez więź społeczną ludzie ogrywają adaptację, poprzez współdzielenie poczucia humoru, śmiejąc się, czują te rzeczy po prostu dla siebie prostszymi. Jako ludzie rozwinęliśmy uśmiechanie się jako coś bardzo wczesnego. Jako reakcję na czyjś uśmiech, jak pamiętacie, neurony lustrzane, reagujemy już około 5 tygodnia życia. Potrafimy w ten sposób zakomunikować coś przyjemnego też otoczeniu. Prawdopodobnie ten uśmiech właśnie, znacie to określenie, taki słodki bobas, no, z jakiegoś powodu te drapieżniki dorosłe, inne, ludzkie, które jak wiemy są najbardziej poważnym drapieżnikiem, jaki funkcjonuje w tej chwili na tym globie, po prostu odpuszczają. I te słodkie bobasy koło 5 tygodnia reagując na uśmiech starają się ograć to ryzyko. Około 4 miesiąca życia bobasy zaczynają rykać takim najsłodszym i zaraźliwym śmiechem, by w przyszłości jako już dorosłe egzemplarze posługiwać się jednym z 16 opisanych typów śmiechu. Sam śmiech to pozornie prosty akt. Wiemy, że ukrywa w sobie złożone mechanizmy neurobiologiczne, które nie tylko dostarczają radości, ale również korzystnie wpływają na zdrowie psychiczne i fizyczne osoby śmiejącej się. Nie tylko, również osób w ich otoczeniu. Badania neuroobrazowania, czyli takie, które potrafią pokazać nam, jak działa mózg, ujawniły, że kluczowym obszarem zaangażowanym w reakcję na śmiech jest zakręt obręczy i pewne obszary kory przedczołowej. Niektórzy badacze zgodnie określili, że śmiech ma silny związek z czynnością nawet pnia mózgu, Słuchajcie, ping mózgu to jest ten obszar mózgu, który odpowiada za naprawdę podstawowe automatyzmy człowieka, takie jak oddychanie, takie jak bicie serca. A to oznaczałoby, że śmiech jest jednym z naprawdę podstawowych funkcji naszego komputera mózgowego. Blisko 20 lat temu Barbara Wild ze współpracującymi z nią naukowcami z Uniwersytetu w Zurichu zapostulowała istnienie pewnej swoistej sieci śmiechu w mózgu, w której czynnościowe działanie miał być zaangażowanych szereg różnych obszarów mózgu. Tu będzie kilka totalnie nudnych nazw. Istota szara okołowodociągowa, która łączy obszary śródmózgowia z pniem mózgu, prawdopodobnie przesyła tam sygnał do śmiechu. Działa to opozycyjnie do ułożonych w przeciwnym kierunku włókien z pól czołowych, oczywiście pól mózgowych, czołowych, ruchowych, hamujących reakcje emocjonalne. Ponadto wymienia się współuczestniczenie jąder podstawy, w tym ciał migdałowatych, wzgórze, korę ruchową, korę przedczołową, zwłaszcza w obszarze grzbietowo-bocznym, a także nerw błędny oraz móżdżek. Nasze genialne mózgi nie tylko reagują śmiechem, choć rozpogodzeniem się na dźwięk lub obraz czyjegoś śmiechu, ale także potrafią z dużą precyzją dostrzec, czy ktoś nas nie wkręca fałszywymi heheszkami. W 2013 roku McGettigan ze współpracownikami w badaniach zrealizowanych w University College London wykonali eksperyment na 21 uczestnikach słuchających z jednej strony nagrań dźwiękowych z platformy YouTube prezentujących śmiejące się osoby, z drugiej nagrań specjalnie zrealizowanych na ten cel badania, gdzie aktorzy mieli zaśmiać się najnaturalniej, jak to tylko było możliwe. Obserwowano reakcję czynnościową kory przedczołowej na te bodźce i pośród tych osób, u których kora reagowała większą aktywnością, stwierdzono większą łatwość w rozpoznawaniu, czy śmiech był naturalny, czy wywołany sztucznie. Wyniki tego badania potwierdzono w nieco pogłębionym modelu 3 lata później. Jednak śmianie się to nie tylko kwestia emocji, to także prawdziwe widowisko neurohormonalne. Podczas śmiechu nasz organizm uwalnia endorfiny, zwane jako hormony szczęścia. Te naturalnie przeciwbólowe i antystresowe substancje nie tylko poprawiają nasz nastrój, ale także działają jak lek, łagodząc stres i napięcie. Wiemy o tym, że śmiech może pozwolić nam na redukcję napięcia. Wiemy o tym, że po dużej salwie śmiechu, po tak zwanej głupawce, możemy czuć delikatne zmęczenie, czasami taki mały wyrównawczy dołek, takie chwilowe wyrównanie poziomów hormonów mózgu. Z drugiej strony mówi się o tym, że wybuchnąć śmiechem możemy też w okolicznościach trudnych. Podczas orgazmu niektóre osoby wybuchają śmiechem. Mówiło się także o tym, i są takie opisywane zdarzenia, jak taki rodzaj śmiechu świętego. W określonych okolicznościach mistycznych opisywało się w niektórych zgrupowaniach osób wierzących, że nagle potrafili w czasie ceremonii wybuchać ogromnym śmiechem i układano w tym całą historię wokół tak zwanego daru Boga, który miał spowodować, że dochodziła do nich łaska. Niewątpliwie po tym wybuchu śmiechu oni czuli ulgę, pewnego rodzaju wyciszenie. W samej medycynie szukamy tego, gdzie możemy zastosować śmiech. Wiecie o tym, ci, którzy chodzili z dziećmi do dentystów dla dzieci, że czasami stosuje się pewnego rodzaju inhalację z tlenku azotu. Ten niepalny gaz, podany dzieciakowi do oddychania przez maseczkę oczywiście, pozwalającą na oddychanie swobodne również powietrzem, rozwesela. Ten mechanizm powoduje natychmiastowe odczuwanie innego rodzaju bodźca, jakim jest ból. Ten ból jest zmodyfikowany, pozwala na to, żeby można było przeprowadzić oczywiście w pełnej narracji tak zwanego gazu rozśmieszającego, przeprowadzić zabieg, który u niektórych dorosłych później budzi miłe wspomnienie na to, że kiedyś mogli uczestniczyć w tym spektaklu z własnym dzieckiem. Nie dalej niż pół roku temu opublikowano badanie RCT, którym przeprowadzono eksperyment na 55 osobach, u których zastosowano jogę śmiechu. Byli to pacjenci, którzy byli hospitalizowani, u których wykonano stomię jelitową. Stomia jelitowa jest taką formą chirurgicznego leczenia bardzo poważnych schorzeń przewodu pokarmowego. Wyłonienie samej stomii na zewnątrz, czyli doprowadzenie do tego, żeby można było usuwać masy kałowe z jelita nie przez odbyt, tylko przez połączenie fragmentu jelita ze ścianą, nazwijmy to sobie brzucha, pozwala na to, żeby uratować życie tym osobom, ale równocześnie skazuje ich w cudzysłowie na właściwie funkcjonowanie z workiem stomijnym na zewnątrz i pewnego rodzaju konsekwencjami. Dla nich na pewno jest to trudny proces adaptacyjny. Co ciekawe, zaobserwowano, że u tej grupy pacjentów jednym z lęków, które pojawia się obok funkcjonowania z workiem somijnym, jest pogorszenie jakości snu, wtórne też do pewnej większej uważności i niepokoju związanego właśnie z tą metodą. I teraz przez 8 tygodni ta grupa badanych, 55 osób, podzielona na grupę interwencyjną i grupę kontrolną, otrzymywała zabieg w postaci jogi ze śmiechem. Po ukończeniu tego eksperymentu okazało się, że ta forma jogi ze śmiechem istotnie wpłynęła pozytywnie na poprawę jakości snu u wszystkich osób, które miały stomię jelitową. Ten prosty przykład, pokazujący związek pomiędzy śmiechem a zdrowiem, pozwala na to, żeby w krótkim wyszukaniu, w popularnej wyszukiwarce typu Google, uzyskać miliard trafień na ten temat. Pośród nich pojawiają się informacje. Śmiech to najlepsze lekarstwo. Śmiech to jest ulga dla stresu. W tym roku, w styczniu, na łamach Gazety Harvardzkiej pojawił się nawet artykuł, że śmiech raz dziennie trzyma lekarza z daleka. A laugh a day keeps the doctor away. Ale w mojej opinii jedno z najciekawszych badań, a właściwie nie badań, tylko publikacji, pojawiło się kilka lat temu. Wykonała je Natalie van der Waal i Robin Koch na łamach Elsevierowskiego czasopisma Social Science and Medicine. To jest bardzo ciekawy, nie tylko z jednej strony ogromny przegląd badań, czyli przegląd systematyczny, ale z drugiej strony metaanaliza badań naukowych, tych badań, które były badaniami eksperymentalnymi. Całą publikację poświęcono wszystkim możliwym terapiom wywołującym śmiech. Jest to niesamowite zestawienie ze skalą. Jeśli popatrzymy na wyszukiwarkę internetową i zobaczymy miliard różnych pozycji, które wyświetlają się przy połączeniu słowa terapia i śmiech, to równocześnie naukowcy, robiąc porządny przegląd, przegląd systematyczny, czyli przeglądając wszystkie możliwe dostępne publikacje naukowe, pokazali, że mają na samym wstępie bardzo duże ryzyko pewnego rodzaju błędu, który mógłby wynikać z wyciągania zbyt pochopnych wniosków z przeglądanych przez nich publikacji. Po pierwsze, są one bardzo powierzchowne. Po drugie, te, które dotyczyły badań eksperymentalnych, nigdy nie były rejestrowane w żadnej tak zwanej bazie pilotażowych badań naukowych. Co oznacza, że właściwie nasi naukowcy, którzy zaprezentowali tą publikację, poddają pewną spekulację, że wyniki tamtych badań mogą nie do końca być jednoznaczne. Co nie zmienia tego, że znaleziono 98 potencjalnie odpowiadających artykułów temu w ogóle całemu badaniu, które chcieli sobie przeprowadzić. Z tych 98 włączyli 86 do przeglądu systematycznego i 29 badań eksperymentalnych do metaanalizy. Przyczyną niewłączenia tych 13 publikacji było albo brak jakiejkolwiek interwencji wykonanej w tej publikacji, albo brak dostępu do pełnego tekstu, czy sam tekst był po prostu nietłumaczalny z języka obcego. Z kolei niewłączenie do metaanalizy innych badań wiązało się z tym, że albo badania były oparte wyłącznie o jedną sesję i takich badań znaleziono 12, albo braku grupy kontrolnej. Takich eksperymentów przeprowadzono 14. Jakieś prowadzono mieszane metody terapeutyczne, czyli terapię śmiechem połączoną z czymś jeszcze i to nie mogło się klasyfikować w eksperymencie metaanalitycznym. Parę autorów, dokonując klasyfikacji tych publikacji, wyłoniła kilka podgrup tematycznych, wokół których te badania objęte przeglądem systematycznym się mieściły. Z jednej strony to była podgrupa najczęstszych różnych treści, to była depresja, stres, lęk. W tych 36 badaniach 26 dowodziło, że śmiech i terapia wywołująca śmiech zmniejszała nasilenie objawów depresyjnych w 26 badaniach. Z 19 badań, które poświęcono wpływowi terapii wywołującej śmiech na stres, 18 badań potwierdziło, że rzeczywiście śmianie się jest w stanie obniżyć poziom nasilenia stresu. Podobnie 14 z 15 badań poświęconych lękowi podniosło hipotezę, że śmiech jest tutaj bardzo korzystną formą wsparcia pacjentów. Druga podgrupa tematyczna, która zaznaczyła się jako wiodąca w populacji, w grupie wszystkich publikacji objętych przeglądem systematycznym, to były badania nad osobami w wieku podeszłym. I tutaj znaleziono 21 różnych badań, które dowiodły, że śmiech i w ogóle poczucie humoru mają istotny wpływ na psychiczne, ale także i fizyczne zdrowie osób w wieku podeszłym. Nasi seniorzy rzeczywiście powyżej 65 roku życia odczuwają istotne korzyści z zastosowania tej formy wsparcia. Ja znalazłem też inne badanie opublikowane właściwie tuż chwilę temu, bo to było w grudniu, jest w grudniu 2023 roku, które ma piękny, liryczny tytuł I made you a small room in my heart, czyli stworzyłem ci mały pokoik w moim sercu. To jest takie badanie, w którym przeprowadzono eksperyment, czy spotkanie z klaunami terapeutami może mieć wpływ i w jaki sposób zaopatrzyć potrzeby osób w wieku podeszłym, które przebywają w ośrodkach opiekuńczych. Fantastyczne badanie Ludwin Kles z całym zespołem osób, które z nią współpracowały. Jeśli ktoś jest zainteresowany tego typu formą wsparcia, warto zasięgnąć do takiego badania. Wracając do naszego przeglądu systematycznego, w tym samym przeglądzie u osób w wieku podeszłym próbowano ocenić, jaki wpływ ma terapia śmiechem na objawy depresji i objawy lękowe. Dla objawów depresji przeprowadzono eksperymenty w 8 różnych badaniach i w tych badaniach rzeczywiście potwierdzono, że to może być skuteczna metoda. W tym, co może być interesujące, z tych wszystkich ośmiu badań, w dwóch badaniach używano tak zwanego śmiechu spontanicznego, czyli tak jak w poprzednim eksperymencie słuchaliście o nagraniach z YouTube'a, a w 3 badaniach tak zwanego symulowanego, czyli niezwiązanego ze śmiechem z poczucia humoru, śmiechu, które można było wywoływać u uczestników. W pozostałych 3 badaniach tego nie wiadomo. Jeśli chodzi o stres, wiadomo, że wpływ śmiechu na poziom kortyzolu jest mieszany. I tutaj jedno badanie określiło obniżenie poziomu kortyzolu u osób w wieku podeszłym, u naszych seniorów, co uważa się w ogóle za bardzo korzystne dla funkcji pamięci. I w innych badaniach nie udało się potwierdzić tego mechanizmu. Z kolei dla lęków w wieku podeszłym nie potwierdzono, ale to było tylko jedno badanie, korzyści z terapii śmiechem. Możliwe, że w dużym lęku po prostu nie jesteśmy gotowi do tego, żeby czerpać korzyści z terapii śmiechu. Trzecia podgrupa prac, które udało się zidentyfikować w przeglądzie systematycznym, to były różne mieszane populacje szczególne. Tutaj wyłoniono pacjentów onkologicznych. W 8 badaniach potwierdzono, że terapia śmiechem może przynieść znaczący pozytywny efekt. I to nie tylko na zdrowie psychiczne, ale także na fizyczne, dlatego że śmiech zmniejsza nie tylko odczuwalny stres, ale także poprawia nastrój. Już od wielu lat, ja pamiętam z 15 lat temu, jak pracowałem po raz pierwszy nad tekstami związanymi z psychoonkologią, tam już pojawiały się komunikaty na temat istotnej poprawy rokowania w chorobach nowotworowych u osób, których na przykład leczono depresję, czyli że depresja znacząco pogarsza potencjalne rokowanie. Mimo tego, że nie mówimy tutaj tylko o depresji i o poprawie humoru, sama terapia śmiechem może w różnych mieszanych mechanizmach być postrzegana jako forma zmniejszenia odczuwania bólu, ale także poprawy odpowiedzi immunologicznej. I ta odpowiedź immunologiczna ma tutaj kluczowe znaczenie nie tylko w chorobach onkologicznych, ale ogólnym zdrowiu każdego człowieka. Ale czym byłaby w ogóle psychologia bez psychologii pozytywnej? Przeprowadzono też parę eksperymentów, a właściwie znaleziono 13 badań nad osobami zdrowymi. I tutaj oczywiście pozytywne, czyli dobry efekt śmiechu i terapii śmiechem dostrzeżono na nie tylko zdrowiu psychicznym, ale również, jak wiecie, fizycznym i społecznym. Czyli środowiskowe znaczenie śmiechu ma tutaj bardzo duże znaczenie. 7 z takich badań zrobiono i przeprowadzono z tak zwanym śmiechem spontanicznym, 3 badania z symulowanym, a w 2 badaniach nikt nie wie, prawdopodobnie jedno lub drugie. Niektóre badania, i to jest ważne nie tylko dla osób chorujących w tej chwili, ale także dla osób zdrowych, wskazały na to, że śmiech, humor, poczucie humoru, okazje do radowania się nie tylko może zmniejszać stres, ale także zwiększać aktywność komórek, które nazywają się tak zwanymi natural killer, czyli taką grupą limfocytów, które nam są bardzo, ale to bardzo potrzebne dla zachowania zdrowia. Te komórki to są nasi obrońcy. To są komórki, które mają zdolność do samodzielnego działania poprzez zabijanie komórek, które są dla nich obce, bez żadnej wcześniejszej immunizacji. Czyli nie potrzebujemy być zarażeni jakąkolwiek bakterią, żeby wybudować jakieś przeciwciała, tylko komórki NK, czyli Natural Killers, potrafią na przykład rozpoznać komórkę nowotworową albo komórkę zakażoną wirusem i po prostu ją pożreć dla naszego dobra. Także śmiejmy się, żeby mieć dużo tych Natural Killers, bo oni nam naprawdę robią kupę dobrej roboty. No chyba, że śmiejemy się pijąc alkohol, to wtedy z jednej strony próbujemy stymulować te komórki, ale z drugiej strony alkoholem zatrzymujemy ich produkcję. No i szachmat. Wtedy nie mamy tych komórek, bo nie możemy ich aktywować. W związku z tym ten śmiech idzie na marne. Jak już tak mówimy o życiu społecznym osób dorosłych, to zwróćcie uwagę na to, że są fantastyczne badania. 4 eksperymenty przeprowadzono na nastolatkach, gdzie dowiedziono, że rzeczywiście każdy rodzaj zachowań związanych ze śmiechem poprawia życie społeczne dzieciaków. Że czują się bardziej zgrupowane, czują większą więź stadną. Będą dzięki temu w stanie rozwiązywać więcej, tak jak Darwin mówił, złożonych problemów w przyszłości. To jest ogólnie bardzo, bardzo cenne. A jak ja sobie przypomnę, jak wygląda szara rzeczywistość szkolna, to jest rzeczywistość, która jest podszyta ogromnym lękiem, stresem, oczekiwaniami i obawą przed byciem ocenionym. Co my tutaj robimy źle? Przypomnę o projekcie Psychologia w szkołach podstawowych. Samą metaanalizę przeprowadzono włączając 29 prac badawczych. Blisko 2000 osób zostało przebadanych, po 1000 mniej więcej w grupie badanej i kontrolnej. I z tych badań wynikało, że właściwie taki w średniej mocy efekt dostrzeżono w zastosowaniu terapii ze śmiechem w depresji i w lęku. Co to oznacza dla nas jako wnioski na koniec takiego przeglądu badawczego? Po pierwsze, jako badacz na pewno potwierdzałbym, że konieczne są pogłębione badania. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, że terapia śmiechem może być podstawową metodą leczniczą. Ale zdecydowanie jesteśmy bardzo blisko tego, żeby móc powiedzieć wyraźnie. Terapia śmiechem może być wspaniałym narzędziem uzupełniającym, wspierającym każdą inną konwencjonalną formę terapii. Że korzyści z zastosowania jakichkolwiek oddziaływań, które zmniejszają poczucie stresu, powodują zmniejszenie napięcia, czasami nawet trochę rozproszą uwagę. One mogą mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla samego procesu i przebiegu neurofizjologicznego leczenia, ale także dla motywacji osoby, która potrzebuje czasami móc złapać się czegoś, a czasami na chwilę nie myśleć, nie ruminować, czyli nie mieć tych pętli nawracających, trudnych myśli, prowadzących do trudnych, niefajnych wniosków. I wiemy o tym, że są pewne choroby, przy których naprawdę ciężko się jest zaśmiać. Kiedy pochłonięci mrocznymi myślami, mamy sami trudność w tym, żeby złapać się czegokolwiek pozytywnego. Czasami jest tak, że w samym procesie leczenia, o czym mówiłem parę odcinków temu, my mamy potrzebę, czujemy, że chcemy się zaśmiać, ale naprawdę jest ciężko, bo nie czujemy tego fajnego połechtania, tych motylków w brzuchu, tej fali, która się wzbiera w człowieku i kończy gromkim wybuchem śmiechu. Z innej strony możemy znajdować się w sytuacji, w okolicznościach, w których wszyscy dookoła się śmieją, ale nas samych nie jest w stanie to ruszyć. W innych okolicznościach jesteśmy w sytuacji, w której chcielibyśmy powstrzymać śmiech, zwłaszcza, że wszyscy dookoła milczą. Tutaj poczucie humoru jest kwestią indywidualną. Może się zmieniać, jest dynamiczne. Czasami jesteśmy w lepszej, czasami w mniejszej gotowości do tego, żeby się czymś cieszyć. Najważniejszy wniosek płynący z przeglądu badań na ten temat to wniosek, że w sumie warto pielęgnować jest śmiech jako naturalne narzędzie ochrony zdrowia psychofizycznego. Bo śmiech to nie tylko gest społecznego porozumienia czy przyjemność chwilowa. To prawdziwe źródło zdrowia i szczęścia. A jeśli patrzylibyśmy na terapię śmiechem, geloterapię, jako narzędzie terapeutyczne, to jest to jedno z najtańszych i równie zastosowywalnych, właściwie bez żadnych efektów ubocznych, form leczenia, którą możemy komuś podarować. A jeśli ktoś uzależni się od śmiechu, na przykład chodzenia na stand-upy, to super. Ja jako adyktolog mówię, jestem za. To był Andrzej Silczuk Podcast, odcinek poświęcony śmiechowi. Za tydzień zabiorę Was w podróż na temat aktywności na świeżym powietrzu i tego, co drzewa i las mogą robić dobrego ludziom. Do usłyszenia za tydzień.